Bachmut staje się kolejnym wielkim symbolem tej wojny. Co dzieje się tam, co dzieje się na całym froncie, co dzieje się w głębi Rosji, co dzieje się w Ukrainie. Za chwilę o tym porozmawiam z panem generałem Skrzypczakiem. Bardzo serdecznie pozdrawiam 470 patronów, bo tylu z państwa wspiera Układ Otwarty, tyle osób wspiera finansowo. Mam nadzieję, że wkrótce dobijemy do 500. Serdecznie państwa namawiam, bo to dzięki temu ten program istnieje, dzięki temu jest on niezależny i politycznie, i pod każdym innym względem. Kto z państwa chciałby wesprzeć tę wyspę spokoju i pogłębionej analizy na wzburzonym morzu polskich mediów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Kto z państwa chciałby wesprzeć jako firma Układ Otwarty i zostać mecenasem, zapraszam do kontaktu. A teraz już łączę się z panem generałem Waldemarem Skrzypczakiem.
Oto mecenasi Układu Otwartego. Firma DevTalents, budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. OnGeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Inteo, pozyskuje środki z funduszy europejskich na projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe.
Dzień dobry, panie generale.
Witam pana, dobry wieczór, witam państwa.
Pozdrawiam pana i państwa wszystkich z Rygi, stolicy Łotwy. Wspomnę za chwilę o tym, co tutaj się mówi i co się dzieje, ale zacznijmy może od jeszcze też organizacyjnej rzeczy, od informacji o zrzutce, którą pan organizuje, a którą ja też bardzo chętnie wspieram. Spojrzałem od zeszłego tygodnia, już urosło naprawdę nieźle, potrzeba 800 tysięcy, jest już 250 tysięcy, więc bardzo, bardzo dziękujemy, ale proszę przypomnieć tym z państwa, którzy nie pamiętają, na co pan generał i państwo znajomi zbieracie.
Witam raz jeszcze państwa. Pieniądze, które zbieramy, są przeznaczone na zakup łodzi specjalnej dla specjalnych wojsk, a konkretnie Gwardii Narodowej Armii Ukraińskiej, która walczy na południowym kierunku w rejonach rzek do Rzecza Morza Czarnego, gdzie prowadzą działania dywersyjno-sabotażowe przeciwko wojskom rosyjskim, które próbują sforsować w niektórych miejscach rzekę Dniepr w celu działań dywersyjnych, więc oni prowadzą działania na tym etapie dywersyjne i takie łodzie o takich działań są bardzo potrzebne, więc my taką łódź chcemy im przekazać, którą kupimy dzięki państwa hojności, za co serdecznie, po żołniersku. Dziękuję. Dzisiaj miałem rozmowę z jednym z dowódców z tamtego kierunku, który mówił mi o tym, że ta łódź jest kluczowa, bo tego typu łodzie są wykorzystywane właśnie tego typu działania, o których powiedziałem wcześniej. I to wyposażenie, które oni również dostaną razem z tą łodzią, bo tam jest wyposażenie podfundurkowskie, pozwala im również prowadzić działania dywersyjne, ale również rozminowujące przeszkody wodne i inne elementy infrastruktury wodnej, ponieważ Rosjanie w rejonie na południe od zbiornika Nowej Kachowki na Dnieprze zostawili mnóstwo min, pułapek w wodzie, min różnego typu, które dzięki właśnie takiemu wyposażeniu Ukraińcy mogą usuwać te miny, te zagrożenia, które są zagrożeniem dla ludności cywilnej, która przecież rybaczy na Dnieprze.
Proszę jeszcze powiedzieć, jak ta łódź działa, jak duży jest to sprzęt, jak on funkcjonuje?
To jest... Ja bym tu łódź widziałem tylko na filmie na razie jeszcze. 16 się wybieram przedstawicielem Armii Ukraińskiej do producenta, żeby producent mógł tą łódź zademonstrować żołnierzom ukraińskim, żeby powiedzieć, że to jest ta, którą oni chcą, bo to jest istotne, żeby to oni wskazali tę łódź, którą my im kupimy, bo to dla nas jest kluczowe, żeby to była łódź nie z naszego wyboru, a z wyboru ich właśnie, bo oni je będą używali. Ta łódź jest około 12-metrowa, bardzo szybka, ma dwa duże silniki, które pozwalają jej bardzo szybko poruszać się po wodzie. Służy do przerzutów żołnierzy grup specjalnych, którzy prowadzą takie działania właśnie dywersyjne i sabotażowe. Jak już będziemy jak już będę mógł i będę tą wiedział, że to jest ta łódź, którą oni chcą, wtedy, jeżeli pan pozwoli, to pokażemy ją u pana na jakimś krótkim filmie.
Bardzo, bardzo chętnie też namawiam państwa do wspierania. Sam też wsparłem, więc zbierajmy, bo jest to potrzebne. Cały czas Ukraina potrzebuje wsparcia. Tutaj, gdzie jestem w tej chwili w Rydze, też spotykam ludzi, którzy wspierają i muszę powiedzieć, że tutaj też ta mobilizacja jest bardzo duża. To maleńkie państewko, które jak wszystkie trzy państwa bałtyckie bardzo twardo wspierają Ukrainę, chociaż zasoby mają takie, jakie mają, no ale też bardzo jasne jest dla nich, jak duże jest to zagrożenie. Co ciekawe powiem, bo tutaj pewnie część z państwa wie, ale może nie wszyscy, no są mniejszości rosyjskie i to jest też bardzo ciekawe. Pytałem tutaj bardzo wielu ludzi, jak oni się zachowują, no więc to jest tak, że popularność Rosji oczywiście nawet wśród Rosjan i rosyjskojęzycznych Łotyszy dramatycznie zjechała w dół. Niemniej ciągle są takie miejsca na wschodzie Łotwy, na przykład w miejscowości Daugavpils, gdzie na początku parę miesięcy temu, jak ktoś wywiesił ukraińską flagę, to ona była darta. I słyszałem też opowieści takie, no, że jak na ulicy powie się jasno, że jest się za Ukrainą, to można dostać popysku. I tutaj nie jest, znaczy w tych rejonach nie jest wcale tak jasno, chociaż też co ciekawe, ukraińskie państwo, przepraszam, łotewskie państwo działa bardzo, bardzo ostro, są zablokowane wszystkie rosyjskie media, które były tu powszechnie oglądane. Też jest nowe prawodawstwo, które mówi za wspieranie Rosji, no, gdzie są po prostu, wspieranie Rosji jest przestępstwem tutaj, więc państwo tutaj działa bardzo, bardzo twardo i widać te symbole ukraińskie w różnych miejscach, spotykam ludzi, którzy pomagają Ukrainie, no i to trzeba dalej robić. Panie generale, co się dzieje w Bachmucie, dlaczego Bachmut jest broniony i czy ta obrona ma sens strategiczny, czy tylko polityczny? Co się dzieje, proszę powiedzieć?
Z przekazów medialnych można odnieść wrażenie, że w zasadzie ta wojna trwa tylko w jednym miejscu, w Bachmucie. Uwaga wszystkich kumuluje się na Bachmucie, a przecież front, na którym są prowadzone działania z różnym natężeniem, sięgają 1200 kilometrów. Rzeczywiście w Bachmucie są najcięższe walki. Bachmut to, tak jak mówiliśmy kiedyś tu u pana, to wrota do Donbasu i na tym kierunku od Siewierodoniecka przez Lisiczańsk, przez Bachmut można wyjść na Kramatorsk Słowiański, dalej na Zaporoże, na Dnipro. I taki był cel, taki był główny zamysł tego zredefiniowanego celu strategicznego Putina. Ukraińcy swoją znakomitą obroną na wszystkich kierunkach dowodzą, że są dobrze przygotowani, że są zdeterminowani i skutecznie bronią się na wszystkich pozycjach. Bachmut dzisiaj jest już okrążony i w Bachmucie jest cztery albo pięć ognisk walki, gdzie walczą, bronią się w punktach oporu wojska ukraińskie. Dlaczego tak się stało, że wojsko to nie zostało wycofane, że nakazano im bronić się do końca w Bachmucie? Nie wiem. Nie wynika to na pewno z decyzji wojskowych, choć media starają się udowodnić, że to jest decyzja wojskowych. Zrobiono z Bachmutu symbol obrony przed agresją rosyjską. Prezydent Zełenski uzasadnia to tym, że po zdobyciu Bachmutu Rosjanie ogłoszą wielkie zwycięstwo w Moskwie. Nie, to jest tylko propaganda i polityka. I trochę się dziwię panu prezydentowi Zełenskiemu, po raz pierwszy mówię to w ten sposób, ponieważ dla mnie największą wartością, wręcz bezcenną wartością jest życie żołnierza. I dla mnie nie ma symbolu, który ma być zbudowany na socach trupów żołnierskich, panie redaktorze. Nikt nie przekona, że jest inaczej, jestem żołnierzem. Ale widać, politycy, dla polityków ważniejsze są symbole. I próbują zasadnić, że te symbole są tak ważne i kluczowe, ale to jest wymiana czasów propagandowych i Jestem przekonany, że co by Rosjanie nie mówili, to nikt w świecie nie uwierzy w to, że zdobycie Bachmutu to już osiągnięcie celu strategicznego Putina. Nikt to nie uwierzy, no ale taka jest narracja Kijowa. Nie chcę tego więcej komentować, ponieważ podkreślam, dla żołnierza, życie jego żołnierza, życie jego podwładnego nie ma ceny.
Czy z tego, co pan mówi, wynika, że pańskim zdaniem lepiej byłoby wycofać wojska i odpuścić Bachmut i rozpocząć, nie wiem, działania na innym polu, że to nie jest gra warta świeczki, chociaż to może porównanie nie jest dobre, bo mówimy o, no z jednej strony o życiu ludzi, o życiu ukraińskich żołnierzy, ale z drugiej strony mówimy też no, o dramatycznym osłabianiu rosyjskiej armii, bo ja takie argumenty słyszałem, tak, że w
tak,
Kijowie,
oczywiście,
że
pan,
trzeba...
Jak zwykle zdania rządnych są podzielone. Mhm. Ja swoją wiedzę i swoje doświadczenie opieram na dowodzeniu związkami operacyjnymi, panie redaktorze. I nie chcę polemizować z tymi, którzy nigdy niczym nie dowodzili, a w dowodzeniu mają co najwyżej w dorobku swoim dowodzeniem batalionem. I to nie bojowym batalionem, więc nie chcę polemizować. To jest mój punkt widzenia, który wyraziłem jednoznacznie i dla mnie, tak jak powiedziałem, życie żołnierza jest najważniejsze. Jest tyle form walki, wycofanie, kontratak i inne rzeczy, inne formy walki, które można stosować w tej operacji obronnej, którą mogli Ukraińcy stosować, wyczerpując jednocześnie wojska rosyjskie. A jeżeli ktoś używa argumentu, że ta obrona ma wyczerpać wojska rosyjskie, to proszę pamiętać, że wyczerpuje również wojska ukraińskie. I w tej chwili Ukraińcy, ci, którzy tam zostali w Bachmucie, w tej chwili już nawet nie mają o co nogi w okopie oprzeć. Walczą na siekiery, łopaty, saperki, na wszystko to, co jest pod ręką, ponieważ tam już jest kontakt bezpośredni. Tam nie ma nawet możliwości prowadzenia walki na normalnym dystansie, jak to niektórzy chcieliby, żeby tak wyglądało. Drugie, ci żołnierze już nie mają zaopatrzenia, zaopatrzenie jest odcięte. Wszystko jest zużyte. Oni w zasadzie, niektórzy już z nich się żegnają ze wszystkimi z tymi, którzy mieli, z którymi jeszcze mieli jakikolwiek kontakt. Świadczy to o tym, że uznali, że zostali skazani na to, żeby tam polec do ostatniego żołnierza, budując symbol wyczerpywania armii rosyjskiej. Sztuka wojenna ma swoją historię i warto by sięgać po sztukę wojenną i uczyć się czerpać z niej jak z zasobu pełnej wiedzy, ponieważ uważam, że jest wiele przykładów takich, które można by w tym przypadku również zastosować. Ale powtarzam, nie chcę polemizować, wyraziłem swój pogląd. Oczywiście będzie jak zwykle fala innych, tych takich, którzy mają inne zdanie. Podkreślam jeszcze jedną rzecz. Mam za sobą dowodzenie związkami operacyjnymi, mam doświadczenie z dowodzenia i wiem, na czym polega sztuka wojenna.
Dobrze, no to proszę powiedzieć, co pańskim zdaniem dowódcy ukraińscy, czy politycy ukraińscy, ktokolwiek tę decyzję podejmuje, powinni w tej sytuacji zrobić?
Prowadzić skutecznie operację obronną i stosować wszystkie inne formy obrony, również te zaczepne, które pozwalają wyczerpywać armię rosyjską na każdym kierunku. Jeżeli rzeczywiście chcą wyczerpywać armię rosyjską, to trzeba ją demolować, ale to trzeba demolować ją nie przez uporczą obronę do ostatniego żołnierza, ale działaniami zaskakującymi. Na przykład uderzeniami na jakichś innych kierunkach, gdzie mogą zdemolować zgrupowania rosyjskie, gdzie mogą zaskoczyć ich atakiem, kontratakiem, czymkolwiek. Nie wiem, czy brak inwencji już w ogóle, że dowódcy się ograniczy tylko do obrony Bachmutu, czy brak, czy tylko chodzi o symbol, bo moim zdaniem w każdym dowódcy, który ma inicjatywę, powinno być to, że chce szukać innych rozwiązań, innych niż które powodują utratę żołnierza. Powtarzam jeszcze raz, jest tyle innych form sposobu walki, front jest długi, można by zmusić Rosjan do odwrócenia uwagi od tego kierunku, żeby przenieść swój wysiłek na inny kierunek, szukać takich miejsc w grupowaniu armii rosyjskiej, które można atakować, kontratakować, po prostu zmusić Rosjan do rozproszenia wysiłku, a nie kumulowania go na Bachmucie. Ale to ja nie dowodzę tą operacją, tam są dowódcy, którzy dowodzą, oni mają ogląd sytuacji, pewnie oni wiedzą dużo lepiej, więcej i na pewno wiele lepiej niż ja.
No, ja to pokazałem właśnie tą mapę, gdzie gdzie jest Bachmut, dla tych z Państwa, którzy oglądają to na YouTubie. Tam, jak widać, te walki nie toczą się, te kółka takie zielono-czarne, to są te miejsca, w których toczą się walki w ostatnim czasie. No, Bachmut jest największym kołem, bo te walki są najbardziej zażarte, ale również Pan wspomniał o tym, że w innych miejscach toczą się walki. Czy Pańskim zdaniem, po pierwsze, rozumiem, że Pańskim zdaniem, Ukraińcy powinni wycofać się z Bachmutu, odpuścić to miejsce i wzmocnić inne pozycje.
Gaza powinni zrobić, panie redaktorze. Mają jeszcze między Bachmutem a Kramatorskim mają jeszcze 5 albo 6 linii obronnych, które są przygotowane do obrony, na które Rosjanie, których Rosjanie ponieśliby na pewno duże straty, bo te pozycje obronne są ufortyfikowane, zabezpieczone polami, grupami min. Także tutaj nie ma najmniejszego problemu, żeby tą obronę kontynuować, głębi obrony, no ale decyzje są, bicie się do ostatniego żołnierza w Bachmucie. Na innych kierunkach sytuacja jest...
Jeszcze tylko dodam, by tu pokażę Państwu, że ten Krematorsk jest na zachód, tak? Bo, nie wiem, 20-30 Kramatorsk, 20-30 kilometrów chyba od Bachmutu.
Tam jest prawie...
Więc pańskim zdaniem, gdyby od... Pańskim zdaniem rozumiem, że nawet gdyby odpuszczono Bachmut, to Krematorsk jest jeszcze ciągle bardzo trudny do osiągnięcia dla Rosjan.
Oczywiście. Proszę zauważyć, panie redaktorze, że od 11 miesięcy, kiedy się zaczęła ta operacja w lipcu, w maju się zaczęła operacja na wschodzie, od uderzeń w kierunku na Siewierodoński i tak dalej, to Rosjanie zrobili postęp na głębokość 40, 50, 60 kilometrów. 11 miesięcy przełamali obronę ukraińską, a wcale nie przełamali, tylko Ukraińcy wycofywali się stopniowo, tylko na 50, 60 kilometrów, czyli przy tym tempie natarcia, jakie Rosjanie mają, to im do Kramatorska dojdą w przyszłym roku w maju. To jest, wie pan, ja mówię, tu używam takiego odniesienia, natomiast chodzi o to, że Ukraińcy przygotowani do obrony głębokiej mogą prowadzić na podejściach do Torska jest, jak powiedziałem, 4 albo 5 linii obronnych, które są przygotowane do tego, żeby skutecznie bronić, a Torsk może być kolejną twierdzą dużo większym niż Bachmut jest przecież, Kramatorsk. To miasto podobne, bym powiedział, jeżeli chodzi o przemysł metalurgiczny do Mariupola, byłem tam kilkakrotnie, więc znam trochę miasto. Natomiast to jest decyzja dowódców. Natomiast ona wynika, jeżeli chodzi o Bachmut, na absolutnie z decyzji politycznej. Nie wynika to z decyzji wojskowej.
Proszę powiedzieć, jak pan ocenia te działania, które prowadzą Ukraińcy gdzie indziej? Znaczy, pojawiły się takie informacje o tym, że drony dalekiego zasięgu, te takie drony samobójcze wleciały w głąb Rosji i w różnych miejscach atakują rozmaite cele rosyjskie. Czy przeniesienie wojny na teren Rosji, przenoszenie jej punktowo ma sens?
Moim zdaniem ma sens, z tym, że to są epizodyczne uderzenia raz na tydzień. Nie zmienią one oblicza wojny na pewno. Jeżeli miałoby być to uderzenia, które miałyby zmienić oblicze wojny, to miały być to uderzenia masowe. Nie mają takiego masowego, raczej bym powiedział wymiar propagandowy, to, że spadł 100 km od Moskwy, to media tym żyły 3 doby, informując o wielkim wydarzeniu, że spadł dron, który nie doleciał do Moskwy 3 doby. Co to zmieniło w wymiarze wojny? Nic. Kluczowym jest, aby te uderzenia miały charakter masowy, w związku z tym Ukraińcy powinni wykonywać masowe uderzenia w ramach zrywania operacji. Zresztą wydaje się, że Ukraińcy częściowo już to realizują, choć nie dysponują środkami, które pozwalają im masowo uderzać głęboko, ale mając HIMARSy, mając samoloty uderzenia na głębokość operacyjną nawet do 90-100 km, wykonując uderzenia na zgrupowania wojsk rosyjskich, które szykują się do podejścia w strefę frontu. I robią to bardzo dobrze, skutecznie i bardzo to osłabia potencjał zaczepny ten armii rosyjskiej. Niszczą im też i magazyny, niszczą też im magazyny amunicji, magazyny paliw, czyli zrywają operacje. Myśmy też u pana mówili bodajże w grudniu o tym, że celowym jest i zasadnym zrywanie zdolności armii rosyjskiej do prowadzenia operacji zaczepnej, czyli ta siła uderzenia dzięki takiemu zrywaniu, dzięki takim uderzeniom zawsze jest dużo mniejsza niż Rosjanie by oczekiwali. Wydaje się, że Rosjanie moim zdaniem odeszli od zamiaru przeprowadzenia wielkiej ofensywy z dwóch powodów. Oni prowadząc ataki na kilku kierunkach, które pan pokazuje na mapce, od północy do południa, tam jest 5 albo 6 ognisk walki, gdzie Rosjanie szturmują łącznie z Bachmutem bez dużego powodzenia, ponosząc duże straty, oni wyczerpują swoje odwody operacyjne. Wyczerpują swoje zapasy wojenne, jednostki odwodowe, które szykowali do ofensywy. W tej chwili moim zdaniem to, że im wojska odwodowe topnieją, czyli tracą moc czepną, siłę, tą zdolność do silnego uderzenia oraz to, że nadchodzi już wielkimi krokami wiosna, a w zasadzie temperatury już są takie, że ta rozputica już lokalnie się pojawia, czyli te roztopy, to uniemożliwi Rosjanom przeprowadzenie operacji naczepnej. Wydaje się, że Rosjanie już mają tego świadomość. Po pierwsze, że im się nie uda ta ofensywa, bo nie mają sił, drugie pogodowe im to uniemożliwią. I wydaje mi się też, że Rosjanie mają świadomość, że front zaczął przybywać formacji armii ukraińskiej, już uzbrojony sprzęt, który dostają z wschodu. Dlatego też Rosjanie już na niektórych kierunkach, moim zdaniem, podkreślam, rozpoczęli przygotowania do prowadzenia obrony. Na kierunkach, na których Ukraińcy mogą wykonać tą kontrofensywę, o której wszyscy mówią. I na tym to polega. Polega na tym, że przygotowują pozycje obronne, szczególnie na kierunku południowym, tutaj na kierunku Zaporoże, Mariupol, budowują mocno obronę i minują powszechnie, gdzie się tylko da. Minują. Co to znaczy? Zostawiają głębokie pola minowe z gęsto otawionymi minami, które mają zatrzymać ofensywę armii ukraińskiej. Teraz Bachmut nazywam bitwą o czas. Ten czas, który Rosjanie mają, jest krótki na to, żeby mogli jeszcze próbować Donbas zdobyć, bo wiedzą, że niebawem im pogoda i Ukraińcy nie pozwolą, bo będą silniejsi. Dwa, jeżeli chodzi o Ukraińców, to Bachmut ma być, znaczy w ogóle ta obrona ma być na tyle skuteczna, żeby już więcej nie dać sobie wydrzeć ziemi ukraińskiej z rąk. Dlaczego? Bo Ukraińcy wiedzą, że odbijanie tej ziemi z rąk Rosjan będzie ich kosztowało dużo krwi żołnierskiej. Bo sytuacja teraz się odwróci. To teraz Ukraińcy będą płacić dużą cenę za zdobycie każdego kilometra swojej ojczyzny. Bo Rosjanie będą się bronić, Rosjanie się minują. I teraz stoją dowódcy Ukraińcy przed wielkim wyzwaniem. Co wybrać? Jaką formę walki? Na jakim kierunku? I jakich narzędzi użyć do tego, żeby tą obronę rosyjską, która się przygotowuje, przełamać, żeby ta cena krwi żołnierskiej była jak najmniejsza. I warto by było, bo do tej pory się mówi cały czas o sosach trupów armii rosyjskiej, o tej ziemi niezroszonej, a zlanej krwią żołnierską. Rosjan, zgoda. Za wysoką cenę płacą też żołnierze ukraińscy swoim życiem, ale każda kontrofensywa, każde działanie zaczepne pomnażają straty w stosunku do tego, który się broni. I Ukraińcy pewnie mają tego świadomość i dowódcy ukraińscy łamią sobie głowę teraz, jak przebrnąć przez ten najtrudniejszy etap, jakim będzie odbijanie utraconych ziem, bo każdy kilometr ziemi będzie kosztował Ukraińców ich żołnierską krew.
Czy ja dobrze rozumiem, że pan już nie wierzy, że Rosjanie są w stanie przeprowadzić teraz ofensywę, o której przez ostatnie kilka tygodni wszyscy mówili? Przecież w ostatnich dniach, dosłownie 2 dni temu, przeprowadzili znowu bardzo po długiej przerwie masowane ataki rakietowe na cele infrastruktury krytycznej na Ukrainie. Tak jakby chcieli osłabić państwo po to, żeby przygotować się do ataku. Użyli pocisków hipersonicznych, tych kinżałów. Te ataki zaś były dużo bardziej skuteczne niż poprzednio. Obrona przeciwlotnicza ukraińska była dużo mniej skuteczna niż w przypadku poprzednich ataków, tych sprzed 3 tygodni, miesiąca i tak dalej. Więc tu dwa pytania. Czy pan na pewno uważa, że tej ofensywy już nie będzie? Po drugie, co oznaczają te, co oznaczają ten atak rosyjski i dlaczego on był tak skuteczny, a obrona mniej skuteczna niż do tej pory?
Znaczy, zacznę może od tej obrony powierzchni tego ataku, więc te ataki są kolejne ataki. Rosjanie doskonalą swoje metody pokonania obrony powierzchni armii ukraińskiej. Zakłócają ją, wysyłają wabiki, wysyłają różnego rodzaju inne środki latające, które mylą obronę przeciwlotniczą ukraińską, stąd to są metody przełamywania obrony. I to jest naturalne. Ukraińcy już drugi raz takiego błędu, jak na przykład dzisiaj mogli popełnić, nie popełnią, bo wiedzą, jak zadziałały systemy rosyjskie. Zatem to jest wyścig technologii, wyścig pomysłów, jak pokonać przeciwnika, w tym przypadku Rosjanie, używając takich środków, które mylą tą obronę przeciwlotniczą i wprowadzają błąd, skąd ta mniejsza nieco skuteczność obrony powierzchni Ukrainy, ale moim zdaniem nadal jest ona dobra. Te uderzenia były na infrastrukturę krytyczną, nie na wojska, bo symptomem tego, że Rosjanie będą przychodzili do ofensywy, będą uderzenia na wojska ukraińskie. Wojska, które stają w odwodach, które przygotowują się w rejonach zaśrodkowania do wyjścia do kontrataku czy do obrony, stanowiska dowodzenia armii rosyjskiej oraz system obrony, stanowiska dowodzenia armii ukraińskiej, przepraszam, oraz system obrony powietrznej. Kilka tygodni temu media pisały o tym, że na północy od Ukrainy Rosjanie zgrupowali duże siły lotnicze. I od kilku tygodni cisza. Wtedy mówiliśmy u pana, że te siły lotnicze są zgrupowane po to, żeby w ramach przygotowania tej ofensywy, w ramach etapu wstępnego tej ofensywy, te wojska lotnicze przeprowadziły zaczepną operację powietrzną. W rosyjskiej doktrynie wojennej jest takie pojęcie jak zaczepna operacja powietrzna, która wyprzedza operację lądową. Celem zaczepnej operacji tej powietrznej jest zniszczenie systemu obrony powietrznej oraz systemu dowodzenia przeciwnika. Moim zdaniem nie ma w tej chwili symptomów wskazujących na to, że to lotnictwo tą operację zaczepną powietrzną wykonuje, bo ona jest nieużywana. Czyli nadal Rosjanie uważają, że obrona ukraińska przeciwpowietrzna jest skuteczna, dlatego boją się używać swojego lotnictwa. A być może w sytuacji, o czym mówiłem wcześniej, że zrezygnowali z ofensywy, to tego lotnictwa używać już nie będą, bo nie będzie tej zaczepnej operacji powietrznej. Będzie na pewno operacja powietrzna, ale to będzie wtedy w ramach prowadzenia strategicznej operacji obronnej przez armię rosyjską w przypadku przygotowywania się do odparcia kontrofensywy armii ukraińskiej, która prawdopodobnie nastąpi za kilka miesięcy.
Czego wobec tego możemy się spodziewać w najbliższym tygodniu, w najbliższych tygodniach? Czy pańskim zdaniem ta obrona Bachmutu będzie trwała, czy też Ukraińcy zaczną przeprowadzać jakieś inne działania?
Znaczy, moim zdaniem ta obrona chylę czoło przed bohaterstwem tych żołnierzy, ale ona nie ma sensu już, bo nie mają czego tam bronić, a symboli się nie broni. No, politycy uważają inaczej i pewnie komentatorzy u pana też tak pomyślą. Natomiast wydaje się, że dobrze by było, żeby Ukraińcy wykonali kilka uderzeń na poziomie taktycznym, na kilku innych kierunkach, które miałyby poważnie zakłócić zdolność armii rosyjskiej, po pierwsze do prowadzenia, do przygotowania obrony, żeby uniemożliwić im zorganizowaną obronę przed tą kontrofensywą i zmylić ich co do kierunku uderzenia. Dwa, to żeby odciążyć wojska, które się broją na kierunku bachmuckim. Nie w Bachmucie, ale na kierunku bachmuckim. Czyli na tym kierunku Lisiczańsk, Bachmut, Kramatorsk, żeby te wojska odciążyć. Żeby Rosjanie nie mieli szans na to, żeby wejść w głąb Donbasu. A to takie uderzenia powinny mieć miejsce i na północy, na południu, tak żeby Rosjanie byli zmuszeni do przegrupowania części swoich wojsk na inne kierunki, gdzie zagrażają i uderzenia armii ukraińskiej. I oczywiście monitorować trzeba bezwzględnie odwody armii rosyjskiej, a odwody operacyjne, które są na północy. Póki co nie ma żadnych informacji wskazujących na to, że te odwody w swojej głównej masie poszły do działań na jakiś wybrany kierunek. Część tych wojsk już poszła do walki, ale to były wyrywane z tych odwodów pojedyncze batalionowe lub dwu, trzy batalionowe grupy bojowe do wzmocnienia natarcia na kierunku bachmuckim i na kierunku Kremienny i Kupiańska. To poważnie osłabiło te odwody, ale nie było jakby sygnałów wskazujących na to, że te dywizje, te brygady, które są na północy, były gotowe, one szykują się do bitwy, że się przemieszczają do rejonu uderzenia częściami, jak wchodziły do walki, no to efekt będzie taki, że w sumie one ich potencjał, który Rosjanie gromadzili z takim mozołem, zostanie zmarnowany. I bardzo dobrze. Natomiast, panie redaktorze, moim zdaniem armia rosyjska ma poważne problemy, ma kryzys kolejny. Wtedy był kryzys wynikający z chaosu i tego, że w wyniku braku mobilizacji, to było latem ubiegłego roku, wojska rosyjskie jeszcze mają potencjału do prowadzenia operacji zaczepnej. Po mobilizacji te zdolności się poprawiły, bronili się też dobrze, ale teraz Rosjanie i wszystko to, co moim zdaniem mogli wycisnąć z mobilizacji, już wycisnęli, to jest wojsku. I Rosjanie w wyniku tych działań, które mają mieć na froncie, te siły stopniowo wyczerpują, te siły im topnieją. I teraz wielu mówi o tym, że Putin ogłosi kolejną mobilizację. Tylko ja mówię, dobrze, ale on kogo jeszcze chce zmobilizować, jak już nie ma rezerw osobowych? Dlaczego nie ma rezerw? Ja wiem, że wszyscy powiedzą, miliony ma, ale kogo miliony ma? Ludzi niewyszkolonych wojskowo. Więc moje pytanie jest takie, kogo by miał teraz mobilizować Putin? On nie ma rezerw, bo przez kilkadziesiąt lat Rosjanie rozkradali wojsko, rozkradali budżet wojskowy. Dowódcy rosyjscy w związku z tym nie szkolili rezerw. I oni już te rezerwy, które mieli, na wojnę wysłali. Teraz mogą mieć rekruta kolejnego, którego powołać mogą teraz w kwietniu, po raz kolejny, w marcu, kwietniu. Ale ten rekrut trafi na wojnę nie wcześniej, jak na późną jesienią. Bo oni go nie myślą od razu przejść na wojnę, bo to jest surowiec. W związku z tym moim zdaniem zdolności armii rosyjskiej się wyczerpują, Rosjanie przejdą do strategicznej operacji obronnej już głębokiej i będą szykowali się do odparcia ofensywy armii ukraińskiej. Teraz problem jest ofensywy. To co mówiłem, że Ukraińcy muszą się przygotować na wielkie straty. Chyba że dojdzie do takiej destrukcji w szeregach armii rosyjskiej, przecież wszyscy mówimy, że oni mają niskie morale. Są słabo dowodzeni, słabo zaopatrzeni, więc chyba można liczyć na to, że dojdzie do takiej sytuacji, jaka miała miejsce w 1917 roku, kiedy ta armia rosyjska uznała, rosyjscy żołnierze, nie armia, uznała, że już nie warto się bić z Niemcami, że nie ma się o co bić, idziemy do domu. I trzeba taką falę destrukcji w armii rosyjskiej wywołać, żeby się nie chcieli bić, bo ci żołnierze, wszyscy mówią, mają niskie morale, no ale się biją. Dalej się biją, dalej walczą. Więc trzeba wywołać taką destrukcję w szeregach armii rosyjskiej, żeby oni po prostu chcieli porzucić pole walki i pójść do domu, bo oni, moim zdaniem, brakuje tylko impulsu do tego. Jak będzie impuls, to jaka epidemia. Na całym froncie to się stanie. Tylko impulsem będzie wtedy, kiedy impulsem będzie silne uderzenie armii ukraińskiej na jednym kierunku, nie 4 brygadami, jak to eksperci mówią. 20 brygad. Uderzy na froncie 20-30 km głęboko, na 100 km, rozbija armię rosyjską i to wywoła destrukcję, panikę, popłoch i brak woli walki i być może wtedy żołnierze rosyjscy powiedzą, to nie nasza wojna. I nie ma armii rosyjskiej, ale armii rosyjskiej Putina, podkreślam. Armia rosyjska będzie zawsze, po Putinie też będzie, ale armia rosyjska, armia Putina przestanie istnieć. I na to musimy liczyć.
Oby tak się stało, oby Ukraińcy byli skuteczni. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
To dzisiaj wszystko. Bardzo dziękuję państwu. Napiszcie jak zawsze w komentarzach, co o tym sądzicie. Wspierajcie Układ Otwarty na patronite.pl. Wspierajcie też zrzutkę, którą organizuje pan generał. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam z Łotwy, z Rygi. Tutaj bardzo zimno. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego razu. Przygotowując odcinki Układu Otwartego, korzystam z serwisu Infopiguła. Link do Infopiguły znajdziecie pod nagraniem.